Naszymi gośćmi są dzisiaj dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz.
Dzień dobry.
Aneta Andruszkiewicz, dyrektor personalna w UniBEP-ie w Bielsku Podlaskim.
Witam.
Oraz dr Wojciech Winogrodzki, wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców i pracodawca także.
Kłaniam się fanom Radia Białystok.
To zacznijmy od sytuacji na podlaskim rynku pracy. Jak wygląda to w statystyce?
No tak, w statystyce jest to dobrze. Tendencja w województwie podlaskim jest taka sama jak w całym kraju, czyli mamy liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ciągle zmniejszającą się.
Jaki jest poziom teraz?
I na koniec września było to ponad 41 tysięcy osób zarejestrowanych, mniej w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. I zeszliśmy, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, poniżej 9%, czyli mamy w tej chwili 8,9%.
Ale to jest wciąż wysoko, jeśli porównamy do średniej czy do innych województw.
Oczywiście jest to wciąż wysoko. Biorąc pod uwagę chociażby miasto Białystok jako miasto wojewódzkie, w dalszym ciągu w tym mieście jest najwyższa stopa bezrobocia w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi, o tym mówię. Bo na przykład w Poznaniu jest poniżej 2%, tak? Także tam można powiedzieć... Podobnie w Warszawie, to można powiedzieć, że tam w zasadzie nie powinno być problemu, aczkolwiek jest spora grupa osób zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych, ponad 60%, która potrzebuje takiego bardzo indywidualnego wsparcia i długookresowego wsparcia.
Czyli z jednej strony pracodawcy narzekają, panie Wojciechu, na brak pracowników, pani Aneto również, poszukiwania zamieniają się w swoiste polowania, a z drugiej strony mamy dosyć wysoką stopę bezrobocia. To jak te dwa zjawiska pogodzić?
My w Bielsku Podlaskim mamy bardzo niską stopę bezrobocia. W Bielsku funkcjonuje kilka dużych przedsiębiorstw, między innymi właśnie fabryka domów modułowych Unihaus, w której ja pracuję. I tutaj mamy zdecydowanie duży problem, jeżeli chodzi o pracowników, robotników w zawodzie glazurnik, malarz, szpachlarz.
To też czyli to jest... takie dosyć proste umiejętności, chociaż trzeba być dobrym fachowcem.
Dobre umiejętności są niezwykle istotne z uwagi na to, że nasz produkt idzie na rynki eksportowe, głównie na rynki skandynawskie, stąd też są wysokie wymogi jakościowe co do produktu. Niemniej jednak brakuje nam również ludzi, których chętnie byśmy tych umiejętności najzwyczajniej w świecie nauczyli, prawda? Bo mamy świetnych fachowców, mamy świetną szkołę zawodową, natomiast brakuje tak naprawdę chętnych.
Słyszałem, że jakiś kurs uruchomiliście, ale tylko jeden chętny.
Tam. Tak, właśnie tutaj we współpracy z Urzędem Powiatowym w Bielsku Podlaskim uruchomiliśmy taki kurs dla glazurników. No i no niestety jest na razie póki co jeden chętny.
W branży komputerowej?
No, informatycy to urządzają na pracowników polowanie z karabinem i lunetą, więc... I nie są to polowania, które się często kończą sukcesem. Tutaj ja do tego, co koleżanki mówiły, bym dodał taką uwagę, że my zmagamy się na Podlasiu z pewnym dodatkowym problemem, to znaczy pewnym bezrobociem strukturalnym, czy takim niedopasowaniem strukturalnym, które wynika z jednej strony z tego, że my mamy stosunkowo liczną grupę osób o niskich kwalifikacjach bądź bez kwalifikacji, zresztą i wyłączonych społecznie. To o tym mówiła pani dyrektor, to są te osoby długotrwale bezrobotne. Z drugiej strony mamy takie wahania branżowe. Na przykład państwo wiecie, że budownictwo do niedawna jeszcze przeżywało dosyć trudne chwile, ono dopiero teraz rusza do przodu, a z kolei mamy niską taką mobilność zawodową pracowników. Oni niechętnie zmieniają zawód, zmieniają kwalifikacje, czy też podejmują tymczasową pracę, jeśli w ich zawodzie akurat nie ma zatrudnienia. Więc my ten rynek pracy mamy taki niedostosowany, mocno,
taki sztywny bardzo.
Mocno nieelastyczny. On jeszcze wymaga bardzo dużo pracy i wysiłku. I ten wysiłek będzie coraz bardziej potrzebny w sytuacji, kiedy dochodzimy na tym rynku pracy do pewnej ściany. Bo tą ścianą, jak wszyscy wiemy, jest około 5% bezrobocie i w zasadzie nigdzie nie udaje się zejść niżej, bo to oznacza, że tak naprawdę już bezrobocia nie ma.
Że chętnych do pracy nie ma, chętnych do przekwalifikowania się również nie ma, ale jak pokazują te dane statystyczne z tych miast większych, typu Poznań, właśnie Warszawa, gdzie to bezrobocie dwuprocentowe jest, to my tu w województwie podlaskim z około 7-procentową nadwyżką bezrobotnych moglibyśmy sobie mieć większe zadowolenie w obecnej sytuacji, no ale takiego zadowolenia nie ma.
Nie ma zadowolenia, bo też pewnie osoby, które poszukują pracy, oczekują czegoś więcej. Tak? Po pierwsze, w ostatnim okresie dużo się mówi o wynagrodzeniu i rzeczywiście wynagrodzenie rośnie nie tylko w naszym województwie, ale i w skali całego kraju. Natomiast wynagrodzenie jest jednym z elementów, bo też oczekuje się lepszych warunków pracy, lepszych warunków wypoczynku. Jeśli osoba chce się gdzieś przemieścić, to ona potrzebuje też takich około takich mieszkaniowych,
płacowych różnych tak, zachęt.
Zachęt, które też spowodują, że będą chętne do tej mobilności zarówno geograficznej, jak też i zawodowej. Choć rzeczywiście osób bez kwalifikacji, osób bez doświadczenia zawodowego w rejestrach mamy zdecydowaną większość. Mamy dosyć dużą grupę osób w wieku 50+. I do tych wszystkich osób trzeba dotrzeć, żeby zachęcić ich do tego też, żeby chcieć pracować. I mimo tego, że jest bardzo dużo różnych programów, dużo projektów, że mamy środki zarówno z Funduszu Pracy, jak też z Europejskiego Funduszu Społecznego, to nie udaje się większości tych osób, które są osobami długotrwale bezrobotnymi, zachęcić do tego, żeby podjęły się tego trudu, tak? I zaczęły poszukiwać same pracy, ale i też we współpracy z doradcami zawodowymi, bo oczywiście bardzo chętnie i zarówno w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, jak też i w powiatowych urzędach pracy doradcy taką pomoc świadczą.
Natomiast ja myślę, że to gro jednak tych osób zarejestrowanych tutaj w naszych urzędach, to też jest niestety szara strefa, tak? Także gro z tych osób niestety wybierają jednak pracę z uwagi na utrzymanie świadczeń socjalnych, wybierają jednak tą drogę, żeby ominąć podpisywanie umów o pracę i tego, żeby wziąć.
Nie ujawniają się.
Nie ujawniają się, tak. Natomiast wydaje mi się, że już na tyle teraz pracodawcy też dojrzeli, mając świadomość tego rynku pracy, że wynagrodzenia naprawdę są dostosowywane do poziomów rynkowych i do oczekiwań, jakie stawia rynek w tym zakresie. Także to jest głównym problemem, tak według mnie to jest właśnie to, że ludzie uciekają też do szarej strefy.
Ale czy to strukturalne bezrobocie, jak u nas widać, dosyć na wysokim poziomie, nie wynika również z tego, że ten cały system dokształcania, przygotowania do zawodu jest nie do końca elastyczny?
Znaczy on nie tylko, że nie jest elastyczny, ale on miejscami jest nawet absurdalny. Ja powiem o czymś, co ostatnio nas bardzo dotknęło, a ja pracuję w branży informatycznej. Otóż nie wiem, czy państwo wiecie, ale ostatnio nasze wyższe uczelnie bardzo znacząco ograniczyły rekrutację na pierwszy rok studiów. To może nie dziwić na kierunkach, które...
No na przykład nauczycielskich, pedagogicznych.
Mają problemy ze zdobyciem pracy, ale w przypadku Politechniki Białostockiej jest to niezwykle dziwne zjawisko. Około 40% obniżenie rekrutacji na pierwszy rok studiów na Wydziale Informatyki. W sytuacji, o której mówiłem. A trzeba też powiedzieć, że ci...
Kiedy mamy stały niedobór informatyków.
Już od trzeciego roku oni tak naprawdę studiują i pracują na pełnym etacie. Więc my na skutek tej decyzji za 2 lata będziemy mieli kolejny dramat na rynku pracy specjalistów, bo skutki tego obniżenia rekrutacji dotrą do rynku pracy. Trudno mi jest powiedzieć, jakie motywy, jakie przyczyny kierowały tutaj decydentami, ministerstwem.
A tym ministerstwem miałem okazję rozmawiać z wicepremierem Gowinem, który się zarzekał, że oni wydali wskaźnik
ilości studentów przypadających na pracownika.
Na uczelnię i na uczelnię. Natomiast decyzje co do ilości tych studentów, liczby wykładowców na danych kierunkach, to zostawiono w gestii uczelni.
Zostawmy tą dyskusję, bo ona nie jest na ten moment i to jest tłumaczenie dosyć absurdalne zresztą. Ale ja tylko chciałem powiedzieć, że my powinniśmy wybiec do przodu. Taka jest moja myśl, bo ja pokazałem Państwu, że dzisiejsze decyzje skutkują do przodu. My za chwileczkę będziemy mieli skutki kolejnej decyzji, to znaczy obniżenia wieku emerytalnego. A jak to będzie skutkowało, to my już wiemy, bo na rynku pracy obserwujemy skutki operacji 500+. Która spowodowała wymycie z rynku pracy wielu matek. Więc za chwileczkę ubędzie nam tego pokolenia w wieku między
60 a 65 lat.
Tak? Natomiast z drugiej strony tak, za chwilę, jak słyszymy, będą ograniczenia w handlu, więc przybędzie nam problemów z pracownikami handlu, bo oni niewątpliwie stracą pracę. W nieco dalszej perspektywie, na przykład w około 8-10 lat zaczną tracić pracę kierowcy, bo już wchodzą pojazdy autonomiczne, więc ja myślę, że za 10 lat około połowy ciężarówek będzie jeździło bez kierowców, czyli z takimi kierowcami autonomicznymi. I wreszcie wszystko ma swoją cenę. Na dzień dzisiejszy pracownicy podnoszą wynagrodzenia, no bo muszą, żeby zdobyć pracowników. Ale ja chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, że alternatywą jest automatyzacja. Za chwilę duże firmy i silne firmy zaczną automatyzować swoje stanowiska pracy i będzie bardzo duży ruch w tym kierunku. Jak się to wszystko potoczy, warto byłoby to prognozować.
I za chwilę o tym też porozmawiamy. Przypomnę, że dzisiaj gościmy dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janinę Mironowicz, Anetę Andruszkiewicz, dyrektor personalną UniBEP-u w Białymstoku i w Bielsku Podlaskim, a także w innych miastach, bo firma działa w różnych miastach, także i za granicą, oraz doktora Wojciecha Winogrodzkiego, wiceprezesa Podlaskiego Związku Pracodawców, szefa również Timatic Grupa Komputer Plus, tak to się dokładnie nazywa. Co zatem zrobić, skoro mamy taką, a nie inną sytuację na rynku pracy? Na ile i w jak się powinni zmieniać pracodawcy? Wielu młodych ludzi, którzy pracują w firmach, narzeka przede wszystkim na to, że w przedsiębiorstwach, szczególnie polskich, nie wytycza się ścieżki kariery. Oni by bardzo chętnie zaczęli pracę nawet na tych najprostszych stanowiskach, ale no mają swoje ambicje. Na ile firmy, proponując teraz zatrudnienie, mogłyby owe ambicje realizować? Czy są takie ścieżki kariery?
Według mnie jak najbardziej są, przynajmniej w mojej spółce, w mojej firmie. Nasi członkowie zarządu to osoby, które i wielu dyrektorów naszej firmy, to są osoby, które zaczynały może nie od stanowisk najprostszych technicznie zawodowych, ale zaczynały od zwykłych inżynierów, majstrów. Dzisiaj są członkami zarządu bądź dyrektorami określonych rynków, więc wydaje mi się, że w wielu przedsiębiorstwach ta ścieżka kariery jest oczywiście otwarta w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w zależności od możliwości danego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak wiele zależy od osób, od tego, jakie są oczekiwania, tak? Bo to, co ja obserwuję wśród młodych ludzi, to
przychodzą tacy nieokreśleni, nie za bardzo wiedzą, czego chcą
tak naprawdę i chcieliby mieć od razu wszystko, prawda? Natomiast brak jest takiej troszkę pokory, takiej cierpliwości. Są naprawdę, chociaż wśród tych osób są naprawdę osoby, które chętnie wykonują pewne czynności, uporządkują swoją wiedzę, ugruntowują swoją wiedzę, idą krok za krokiem. My mamy taką tak zwaną kadrę rezerwową. Wyłapujemy te osoby, które są zaangażowane, które chcą czegoś więcej, nie robią tylko od do. Natomiast i widzą tę możliwość i perspektywę i takie osoby promujemy i takim osobom, w takie osoby tak naprawdę inwestujemy. Inwestujemy duże środki w szkolenia, w rozwój, w mentoring. Także nie wydaje mi się, że jest to taki problem, że nie. Są osoby, które faktycznie osiągają tak zwany szklany sufit, natomiast proponuje się im różne rozwiązania, przesunięcia poziome, zdobycie nowych umiejętności. No, wedle możliwości też firmy tak naprawdę.
A w pana przypadku, no bo informatycy to ambitni ludzie i no, obserwacja tego, czego oczekują, może być istotna, jeśli chodzi o utrzymanie pracownika w firmie. No i znalezienie go, zatrudnienie.
Wie pan, informatyka jest może i pokrewne branże są takie dosyć specyficzne, dlatego że tak naprawdę to nie pracownicy pracują dla mnie w mojej firmie, tylko raczej ja dla pracowników. To tak naprawdę ich talent, ich umiejętności, ich fachowość jest wyznacznikiem tego, na ile ten sufit jest wysoko lub nisko. Przecież to nie ode mnie zależy.
I jakie efekty osiąga firma?
Ja zresztą muszę powiedzieć, że w mojej opinii to takie zjawisko będzie postępować. To znaczy my będziemy obserwować dzielenie się pracowników na dwie grupy, można powiedzieć nawet na dwie kasty. Tych coraz wyżej kwalifikowanych specjalistów, menadżerów, ekspertów.
Tak się zmienia technologia, zmieniają się oczekiwania, wyroby i tak dalej.
I nazwijmy to robotników. Oczywiście o różnych kwalifikacjach, ale generalnie z tendencją do obniżania się wymaganego poziomu kwalifikacji, bo coraz większą część środka będą zajmować maszyny, automaty, zinformatyzowane linie produkcyjne, czy zinformatyzowane stanowiska pracy, sztuczna inteligencja. Więc czeka nas taki proces, który już od wielu lat możemy obserwować na rozwiniętych rynkach, na przykład w Japonii. I za tym postępuje też system edukacji. Zwróćcie Państwo uwagę, że w Japonii czy w Niemczech już na bardzo wczesnym etapie edukacji decydują się te dwie zasadnicze ścieżki kariery. Ta ścieżka specjalistyczno...
Ambitna?
Nie, ja nie mówię ambitna.
Tak.
Specjalistyczno-intelektualna. Inżynierska, magisterska, często profesorska i tak dalej, a po drugiej stronie zawodowa. I buduje się ścieżki kariery tych młodych ludzi i dostosowuje do tego edukację, do tych realiów rynku. My największy problem, jaki mamy w Polsce w tej chwili, to jest taki, to jest znowu moja prywatna opinia, że my mamy rozbudzony poziom oczekiwań społecznych, absolutnie nieadekwatny do możliwości gospodarki. Bo pan redaktor sam pyta o ścieżki kariery. A ile jest w Białymstoku czy w Podlaskiem firm, które mogą zapewnić taką życiową ścieżkę kariery? Że do tego potrzebna jest duża firma. O jakiej ścieżce kariery mówimy w przeciętnej podlaskiej firmie, która zatrudnia tam 5, 10 czy 15 pracowników?
I świadczy wyspecjalizowane usługi, chociażby budowlane.
Więc jeśli my chcemy rzeczywiście spełnić takie oczekiwanie młodzieży, że biznes, przedsiębiorstwo, pracodawca zapewni ścieżki kariery, to my musimy zbudować duże, silne i nowoczesne firmy. My takich jeszcze dzisiaj mamy na palcach jednej ręki. Dopiero jak ten problem pokonamy, to będziemy mogli sprostać oczekiwaniom i płacowym, i odnośnie jakości pracy i tego otoczenia, bo przecież firmy 5- czy 10-osobowe nie stać na to, żeby zafundować pracownikom przedszkole zakładowe, czy stołówkę firmową, czy firmowy ośrodek wczasowy.
No ale panie
czy
Aneto, czy nie można się...
zdanie tak, na studia MBA, prawda?
Na przykład, ale czy te małe firmy nie mogą się porozumiewać z samorządami i próbować właśnie w ten sposób urządzać ten rynek pracy, tak go nazwijmy.
Co pan ma na myśli z samorządami?
Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy, te małe firmy porozumiewały się z samorządami i próbowały właśnie tę infrastrukturę społeczną rozwijać, żeby takie warunki pracownikom proponować.
Pan Wojciech tutaj faktycznie wskazał. Ja jestem o tyle w takiej dobrej sytuacji, że moje przedsiębiorstwo jest dużym przedsiębiorstwem.
No tak,
mamy kilka biznesów, prawda, gdzie możemy ludziom też zaoferować ciekawe projekty, tak, bo są mniejsze projekty, powtarzalne projekty, są ciekawsze projekty, gdzie możemy tym ludziom ambitnym, tym, którzy faktycznie widzą tą możliwość w rozwoju swojej kariery, zaproponować fajne rozwiązania. Czy ja widzę możliwość z samorządami? To trudna sprawa.
Ale myślę, że to, co ma w swojej ofercie w tej chwili chociażby Wojewódzki Urząd Pracy, który może wesprzeć małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, chociażby w szkoleniach.
Czyli ta cała działka szkoleniowa, tak?
Działka szkoleniowa, tak zwane usługi rozwojowe, czyli szkolenia, doradztwo. W tej chwili mamy otwarty nabór, także zachęcamy wszystkich.
I to pójdzie, pani dyrektor, w tym kierunku, bo mniej środków trzeba będzie przeznaczać na bezrobotnych, a więcej chyba na właśnie taką współpracę z firmami.
Mamy to w swojej ofercie, prawda? W tej chwili są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, także zachęcamy wszystkich przedsiębiorców poza dużymi, tak, do tego, żeby się do nas zgłaszali. Pogodna 22 i z tego skorzystano. Natomiast żłobki, proszę bardzo. Też mamy taką ofertę w swoim
portfelu.
Portfelu, tak. Żłobki też jest możliwość ubiegania się o to, żeby takie żłobek utworzyć. Zresztą konkurs, który będzie ogłoszony już w przyszłym roku, też mamy na to środki. Będzie to konkurs otwarty. Zachęcamy do tego nie tylko
gminy. Czyli, że przedsiębiorcy mogą się porozumieć ze sobą, wystartować po te pieniądze i taką międzyzakładowe przedszkole zorganizować.
Może, oczywiście. Może się umówić z gminą, tak, że z samorządem gminy, że jest taka potrzeba. Podpowiedzieć być może, że potrzebuje się żłobków. Dlaczego nie? Także pieniądze na to są. Oczekujemy na konkretne wnioski, tak?
Czyli pracodawcy będą musieli się troszeczkę zmieniać również, dostrzegać nie tylko, nie zajmować się tylko i wyłącznie poszukiwaniem, ale także wzbogacaniem tej oferty, nie tylko płacowej, ale jeśli chodzi o warunki pracy,
no to,
jeśli
o czym to, wspomniałam
te usługi,
na wstępie, tak?
Usługi społeczne.
Czy pracownik też oczekuje czegoś już więcej, bo poza tym, że musi pracować ciężko, to też chce wypocząć, tak? Czyli poza godzinami pracy chce coś zrobić przyjemnego, powiedzmy, tak? Miło spędzić czas sam, ale też i z rodziną.
Czyli nie tylko pieniądze, ale także te dodatkowe warunki.
A ja tylko troszeczkę odbiję piłeczkę i powiem państwu co zawsze powtarzam. W mojej firmie jest jeden prezes i 50 pracowników. W UniBepie jeden
1400.
Prezes i pewnie pracowników jest około 1000 czy więcej.
1400,
no. Prawda? I teraz proszę powiedzieć, kto ma wpływ na to, czy przebijamy te szklane sufity? Czy prezes, czy pracownicy? Bo to tak naprawdę pracownicy wykuwają tą codzienność, a prezes tylko podejmuje te codzienne decyzje. Więc ja mówię tak, możemy albo czekać, aż ten, jeśli jest nawet szklany sufit, że ktoś tam przyjdzie i zacznie go tam od góry kruszyć. To jest jedno podejście. Natomiast tu pani dyrektor powiedziała szkolenia, podnoszenie kwalifikacji, budowanie swojej przyszłości, ścieżki kariery. To powinno być w interesie każdego pracownika. I to pracownik powinien chcieć uczyć się, pójść na kurs, na studia podyplomowe, na studia MBA. Ja tylko
ale
mogę
mam
powiedzieć,
że za sobą lekturę wielu takich książek dotyczących HR-u, czyli Human Resources, i tam raczej sugeruje się, że to jak się przyjmuje pracownika, powinno mu się ewentualnie zaproponować ścieżki kariery.
Przede wszystkim to pracownik musi sam chcieć.
Tak,
bo sam pracodawca nie jest w stanie kogokolwiek zmusić do czegoś. To też nie jest w interesie, żeby stać i kogoś pilnować, tak? I komuś wtłaczać lejkiem, wlewać wiedzę.
Ale chciałem przypomnieć, że się sytuacja zmieniła.
Z jednej strony pracownik musi chcieć, a z drugiej strony musi widzieć, jakie są możliwości.
Czyli trzeba tę ofertę jednak przedstawić, pokazać.
Być może pracownik ją wzbogaci też, tak? Czy albo coś nowego zaproponuje.
My, powołując tak zwaną, tak jak u nas jest ta kadra rezerwowa, my tym ludziom, którym widzimy, że im się chce, prawda, że mają predyspozycje do tego, żeby piąć się po tych szczeblach tak zwanej kariery, zapewniamy oczywiście wsparcie w postaci szkoleń, w postaci różnych warsztatów, różnych form działań rozwojowych. I tutaj jest, to jest nasza rola i jak najbardziej my za to odpowiadamy, współodpowiadamy. Niemniej jednak to jest współodpowiedzialność i zarówno nasza, bo my też inwestujemy, tak? A inwestując chcemy później osiągnąć z tego również korzyść w postaci dobrego
przygotowanego pracownika,
który będzie tak naprawdę zarabiał pieniądze na firmę, ale też i na siebie, tak?
No bo zawsze to trzeba widzieć, że pracodawca od tak sobie nie wydaje pieniędzy, raczej inwestuje, czy powinien inwestować,
no tak,
mieć tutaj tego świadomość.
Tutaj też mogę powiedzieć o jednym zjawisku, którego, czy takiej cesze pracownika, której chwilami mocno brakuje, ona się nazywa lojalność. Bo tak jak koleżanka powiedziała, inwestując w pracownika, chcielibyśmy, żeby to nie była inwestycja, która przyczyni się do sukcesu kolegi, konkurenta, prawda? I tutaj napotykamy duży problem. Nieraz zresztą młodzi ludzie wprost na rozmowie rekrutacyjnej mówią. Ja pytam, po co pan tutaj, czy pani do mnie przyszedł lub przyszła, i mówią otwarcie. Jesteście fajną firmą, chciałbym się czegoś nauczyć i potem śmignąć do Warszawy i tak dalej. No, czy ja mam interes inwestować w takiego pracownika? No średni.
No, globalizacja. Rozmawiałem z przedsiębiorcami, którzy prowadzą, czy mają swoje firmy właśnie w tej branży spożywczej, tak ją nazwijmy, czy rolnej. I właśnie też narzekali. My tu się staramy, przygotowujemy tych ludzi i momentalnie ubywają. No tak podobnie jest w firmach budowlanych, szczególnie operatorzy.
Szczególnie operatorzy, tak. Presja płacowa i to, co się teraz dzieje aktualnie na tym rynku budowlanym, roszczenia płacowe i to jest główny problem do tego, że ludzie podejmują takie decyzje, że odchodzą do firmy, która aktualnie dziś daje wyższe wynagrodzenie. Co wcale nie oznacza, że odchodząc z firmy Unibep, gdzie ma godziwe wynagrodzenie, godziwe warunki pracy, stałą umowę o pracę, stabilną firmę, za chwilkę, po chwili...
do pani dyrektor. Tak,
wróci z powrotem. Tak? I tak się zdarza. Ludzie odchodzą...
Na listę bezrobotnych. Pracy, tak.
Raczej wracają ludzie z powrotem, bo jeżeli to są osoby o wysokich kompetencjach, to jak najbardziej nie jesteśmy w stanie zatrzymać, jeżeli są oferowane bardzo duże, wielokrotnie wyższe wynagrodzenie. Natomiast ci ludzie czasem wracają.
Ale tak podsumowując tę część naszej rozmowy, to żeby zatrudnić pracownika, utrzymać pracownika, to nie wystarczą już chyba pieniądze?
Czyli... Same pieniądze nie wystarczą. Ludzie muszą mieć perspektywę, tak jak rozmawialiśmy, muszą mieć perspektywę jakiegoś
rozwojową,
ale też
te usługi,
ale
też społeczne, tak?
Usługi wsparcie. Społeczne i to, co obserwujemy, ten work-life balance, czyli ta równowaga pomiędzy pracą a życiem, choć jest bardzo trudna w dzisiejszych czasach do utrzymania, jest coraz bardziej podnoszona przez pracowników.
No i pytanie, taka namowa do wszystkich tych, którzy mają firmę, żeby się jednak kontaktowali z samorządami, no i żeby przebić te płacowe oferty właśnie propozycjami dotyczącymi żłobków, szkół, wypoczynku i tak dalej, porozumiewać się z samorządami i próbować wspólnie taką infrastrukturę tworzyć.
Zachęcamy do wykorzystywania tych programów, tych projektów i tych środków, którymi dysponujemy, bo one nie są trudne, tak, do wzięcia, tak bym powiedziała.
A
inwestycja zostaje. Jesteśmy też po to, żeby wspólnie się zastanawiać w przypadku, gdyby pojawiły się jakieś problemy, zawsze chętnie pomagamy je rozwiązać.
Także namawiamy do tego, a za chwilę powiemy, czy ta sytuacja, która jest współcześnie na rynku pracy, to trwała tendencja, czy też nie. I na zakończenie, jaka przyszłość? Czy obecna tendencja braku ludzi do pracy i intensywnego poszukiwania chętnych będzie trwała wieczność? Jak państwo sądzicie? Pani Aneto.
trudno powiedzieć, jak zachowa się rynek pracy, prawda? Natomiast no, przed nami perspektywa jeszcze jest w obszarze, w moim obszarze budownictwa. To pewnie perspektywa jest
ta finansowa związana
właśnie ze środkami europejskimi. To jest pewnie około 3-4 lat. Tutaj projekty wystartowały z opóźnieniem, więc troszeczkę się nam przesuwa. Natomiast to, co widzimy aktualnie na rynku, to jest lekkie wyhamowanie inwestorów, tak, bo rosną ceny robocizny, ceny materiałów, surowców.
To tak nikt nie chce przepłacać.
Nikt nie chce przepłacać. Ponosi to za sobą oczywiście wzrost cen pewnie mieszkań, stąd też będzie pewnie lekki zastój, prawda, jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkań, a co z kolei przekłada się też dla nas na wyhamowanie też realizacji określonych projektów.
Wszyscy będą czekali, żeby ceny spadły trochę.
Więc myślę, że ten przyszły rok, od połowy przyszłego roku będzie to okres, gdzie będziemy pewnie widzieli, że jest troszkę mniej, chwilowo być może mniej, dopóki też sytuacja się nie ustabilizuje. Natomiast no, jestem dobrej myśli, że jednak mimo wszystko ten rynek w pewnym momencie znowu wróci do pewnej równowagi.
W informatyce to raczej takiego wyhamowania nie będzie, no bo apetyty przedsiębiorców i potrzeby gospodarki rosną w sposób no, geometryczny wręcz.
No tak, ja akurat jestem w dosyć dobrej sytuacji, chociaż to też nie jest tak zupełnie różowo, dlatego że no, te wymagania płacowe pracowników rosną dramatycznie. A ja tylko mogę powiedzieć, jak to się będzie rozgrywało, odpowiadając na pana pytanie, jeśli chodzi o skutki gospodarcze. Mianowicie w mojej opinii czeka nas zjawisko takiej polaryzacji. My już je obserwujemy, dlatego że, nie wiem czy państwo wiecie, ale jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstw podlaskich, to jest grupa około 18% przedsiębiorstw.
No, 20, które, żeby było łatwiej zapamiętać.
No, powiedzmy 1/5, które... jak to się mówi, żyją z eksportu, czyli nawiązują kontakty gospodarcze ze światem, eksportują do rozwiniętych rynków. I te firmy u nas uzyskują wzrost sprzedaży, wzrost wyników, a w związku z tym też i stać je na płacenie lepiej swoim ludziom. No i jest ta druga grupa tych pariasów, które praktycznie zatrzymały się w rozwoju, których nie stać na to, żeby podnosić płace, więc po prostu będzie to tak, że te silniejsze firmy będą stopniowo wypychać
te słabsze z rynku. Będą przejmować pracowników.
Więc będziemy obserwowali bardzo dużą polaryzację przedsiębiorstw. O tej polaryzacji takiej pionowej rynku, wertykalnej rynku pracy już mówiłem, czyli podział na tych, którym się powiedzie w tym wyścigu o stanowiska te umysłowe, nazwijmy je menedżerskie. Tych, którzy załapią się na stanowiska robotnicze wyspecjalizowane w nowoczesnych firmach. No i wreszcie tą grupę, którą w rozwiniętych krajach zajmują się pracami najprostszymi, takimi jak tam sprzątanie, czy
zapełnianie pojemników, żeby maszyny mogły to zabrać sobie automatycznie.
My widzimy, że te kraje rozwinięte...
A na ile automatyzacja, procesy automatyzacyjne?
No to ja w to wliczam automatyzację oczywiście, bo to też się będzie tak działo. Natomiast my będziemy się musieli zmierzyć z sytuacją prac, których niespecjalnie chcą obywatele wykonywać, właśnie sprzątanie, zmywanie, jakieś takie prace najprostsze, co do których rozwinięte kraje posługują się imigrantami po prostu. I my z tym zjawiskiem imigracji już zaczęliśmy się oswajać, powoli bardzo i nieśmiało, bo to na razie są tylko Ukraińcy, ale my musimy się z tym zjawiskiem jakby oswoić.
I przygotować.
A komunikacja społeczna niespecjalnie temu oswajaniu się sprzyja.
Pani dyrektor.
No cóż, wierzę,
krótko,
że...
jak pani sądzi?
No, wierzę, że będzie coraz lepiej, że jednak mimo tych trudności przedsiębiorcy będą mieli szansę na to, żeby pozyskiwać wykwalifikowaną kadrę, a przy tym będą korzystać z tych możliwości, które dają środki zarówno krajowe, jak i
europejskie. A my teraz mamy ten unikalny moment, żeby dopracować te systemy dokształcania, poprawiania mobilności pracowników nie tylko przestrzennej, ale także zawodowej.
Zdecydowanie tak. Tu chodzi o to też, żeby szkoły współpracowały z przedsiębiorcami, żeby kształciły pod ich potrzeby, tak, żeby programy, które będą ustalane, żeby też były konsultowane z tymi, na rzecz których później będą wypuszczać swoich absolwentów.
A o pracy dla cudzoziemców, bo na horyzoncie jest całkowita zmiana przepisów w tym zakresie, powiemy sobie, w innym miejscu i w innym programie, to dlatego, że szykowane są spore zmiany już w urzędach pracy. Ludzie się przygotowują, doszkalają po to, żeby obsłużyć ten cały proces. Dzisiaj rozmawialiśmy o tych tendencjach, które mamy na współczesnym rynku pracy. Będziemy je również śledzili, no i reagowali na to, co się na tych rynkach zmienia. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz.
Dziękuję.
Aneta Andruszkiewicz, dyrektor personalna w UniBEP-ie w Bielsku Podlaskim.
Dziękuję.
I dr Wojciech Winogrodzki, wiceprezes Podlaskiego Związku Pracodawców. To wszystko w naszym programie.
Kłaniam się państwu.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.